Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś gościem dnia w Radiu Rodzina będzie Mariusz Paprocki, ratownik medyczny w Ostrowie Wielkopolskim, strażak ochotniczej straży pożarnej, prywatnie prowadzący firmę usług medycznych. Witamy.
Dzień dobry.
W kręgach ostrowskiego otoczenia wraz z żoną Oliwią jesteście nazywani ognistą parą. Dlaczego? Jak to się stało? Od tego zacznijmy.
Zacznijmy od samego początku. Ja swoją przygodę ze strażą zacząłem już od dziecka przez mojego tatę, gdy poznałem moją żonę Oliwię. Też zainteresowała się tą strażą i razem zaczęliśmy działać w tej dziedzinie. No i ona wpadła na pomysł, żeby właśnie pokazać to ludziom, jak wygląda taka straż od środka, jak wyglądają te akcje ratownicze i nie tylko, bo straż to tak naprawdę nie tylko akcje ratownicze, ale też ta cała otoczka, różne wydarzenia charytatywne, w których bierzemy udział. I wpadła na pomysł, żeby po prostu to pokazać na Instagramie.
Mhm. I razem służycie jako strażacy?
Tak, razem służymy jako strażacy w OSP Przyrodzice.
Ta rodzina strażaków tej OSP Przygodzice nie zatrzymuje się tylko na tej dwójce. Strażakiem był, jest właściwie także twój starszy brat. Słuchaczom zdradzę tu, że chodzi o księdza Mateusza Paprockiego, którego głos znacie także na naszej antenie. Czy wraz z nim służyłeś? Jeszcze wyjeżdżał na akcję, czy to już dawniejsze czasy?
Tak, miałem okazję z nim wyjeżdżać do zdarzeń. Nadal, jeśli jest w domu i będzie taka potrzeba, no to jeździ na te zdarzenia.
Mhm. Cały czas jest czynnym strażakiem, także wtedy wyjeżdża w koloradce?
Zdarzyło mu się, tak. Zdarzyło mu się wyjechać w koloradce też do wypadku, pamiętam. Ale tam normalnie to przebiera się w nomecz, czyli ten, w ubranie specjalne strażackie i sutanny zostawia w remizie.
Mhm. Jak to się stało, że wasza rodzina właśnie powiązana jest od dawnych czasów z tą służbą strażacką?
Tam zaczęło się chyba od mojego taty, który zaczął działać właśnie u nas w OSP w Przyrodzicach. Wciągnął do tego swojego ojca, czyli mojego dziadka. Wciągnął swoich braci, bo też trzech jego braci było w tej straży. Później patrząc na tego tatę, jak wyjeżdża do tych zdarzeń, inspirował nas, więc mój brat zaczął też później się udzielać w tym kierunku. On założył młodzieżową drużynę pożarniczą, do której ja później wstąpiłem z moimi kolegami i tak jakoś się to rozkręciło.
W miesiącu maju obchodziliśmy świętego Floriana, maj to święto strażaków, tak samo miesiąc maj to także miesiąc święceń kapłańskich, więc świętują księża, więc można powiedzieć, że wraz z bratem obchodzicie święto tego samego miesiąca.
Tak, dokładnie.
Zacząłeś już pomagać dawno jako strażak OSP, teraz jesteś też ratownikiem medycznym, widać, że wciągnie cię do pomagania ludziom. Skąd te motywacje i dlaczego akurat takie powołanie?
Myślę, że to też właśnie przez mojego tatę, patrząc na to, jak on wyjeżdżał do tych zdarzeń, jak brał udział w tych wypadkach, jak pomagał tym poszkodowanym i później jak ja to zacząłem robić świeżo po kursach, mając te 18 lat, zaczęło mnie to interesować, zaczęła mnie interesować ta pomoc tym poszkodowanym, no i dlatego wybrałem też taki kierunek studiów.
Mhm. Czy służba medyczna ratownicza zaskoczyła cię czymś, czego się nie spodziewałeś tam wstępując?
Tak, trochę inaczej można sobie to wyobrazić, a takie zderzenie z rzeczywistością jest zupełnie czymś innego. Idąc na studia, ucząc się tych wszystkich procedur, tych wszystkich wytycznych, ma się nadzieję, że będzie się ratować ludziom życie, że będziesz potrzebny, a bardzo często te wyjazdy, chociażby na ZRM-ach, no są takie mocno naciągnięte. Po prostu ludzie dzwonią, bo nie chce im się czekać na przykład do lekarza rodzinnego i wzywają pogotowie, a ta karetka mogłaby być gdzieś indziej potrzebna.
Zdarza się, że spotykacie się też z taką przykrą, traumatyczną sytuacją, że później musicie po prostu złapać chwilę oddechu?
Zdarzają się ciężkie wyjazdy, ale staram się o tym nie myśleć. Zostawiamy pracę w pracy, a do domu wychodzimy z czystą głową. A
jest jakiś pamiętny dzień podczas służby, który zostanie w twojej pamięci?
Jest kilka takich przypadków. Jednym z nich na przykład jest, pamiętam, jak zacząłem pracować na SOR-ze w Ostrowie. Pierwszy mój dzień przywieźli dziecko poparzone. Ono tam miało zaledwie miesiąc. Bardzo przykry widok, jednak dzieci najbardziej zostają w głowie, tym bardziej jeśli ma się swoje dziecko. Mhm.
Jakie najczęściej wezwania dostajecie? Może mówiąc o tym, uda się wyeliminować pewien procent zagrożeń płynących z tego, ludzie będą bardziej świadomie unikali.
Dużo ludzi zgłasza takie ogólne złe samopoczucie, omijając, że tak powiem, tą kolejność, żeby najpierw się udać do lekarza rodzinnego, to od razu wzywają porotowie z jakimiś drobnymi objawami, na przykład, nie wiem, bólem głowy od miesiąca, bólem pleców od miesiąca, czy nawet zdarzyło się, że przyszła pani, bo ją noga od 3 miesięcy boli. I po prostu omijają tą diagnostykę w trybie ambulatoryjnym, a od razu próbują dostać się do szpitala.
Mhm. Teraz zbliża się lato, więc jeszcze kwestia odwodnień i udarów słonecznych. Co zrobić, gdy ktoś podejrzanie zacznie się zachowywać i możemy wyczaić, że może to jest to?
Na pewno musimy go ściągnąć ze słońca, z otwartego słońca, zabrać gdzieś w cień, jeśli mamy taką możliwość, jeśli nie, no to stworzyć ten cień jakąś, nie wiem, kurtką, bluzką, czy cokolwiek, nawadniać takiego człowieka, nie? Sładzać mu można kark, jakimś właśnie mokrą szmatką położyć mu na kark, czy na czoło i obserwować, nie? Jeśli by tam zaczęły się jakieś wymioty, nudności, czy zacząłby majaczyć, no to już trzeba wezwać pomoc.
Oczywiście w służbie ratownika medycznego, jak i strażaka ciężki orzech, to także wypadki komunikacyjne. Z twoich doświadczeń, czy jest możliwość, by szybką reakcją albo właściwym przygotowaniem się w aucie zabezpieczyć się i choć trochę ograniczyć szanse na jakiś mocniejszy uraz czy kontuzję?
Na pewno musimy pamiętać o zapinaniu pasów, bo w wielu wypadkach zdarza się tak, że osoby, które nie były zapięte tym pasem, po prostu wylatują z tego samochodu przy uderzeniu. Czy to przez przednią szybę, czy mieliśmy też dziewczynę, która przez tylnią szybę wyleciała, też nie była zapięta. Mhm.
Właściwa postawa, jeśli chodzi o siedzenie, chyba też jest ważna?
Tak, zagłówek, żeby był na odpowiedniej wysokości, żeby fotel był odpowiednio pochylony, wszystko ma znaczenie. Mhm.
A kwestia fotelików dziecięcych?
Jak najbardziej. Fotelik, dziecko w ogóle powinno jak najdłużej jeździć tyłem do kierunku jazdy. Na ile nam to dziecko oczywiście pozwala, bo w pewnym momencie nie będzie chciał już tyłem jeździć, tylko będzie chciał widzieć, co się dzieje w samochodzie. A później, no to już jeśli wyrośnie z tego klasycznego fotelika, no to trzeba mieć takie podwyższenie zamontowane na fotelu, który dziecko siedzi, bo to chodzi o to, żeby pas przebierał mu prawidłowo przez klatkę piersiową, a nie przez szyję.
Mhm. Jeśli chodzi dalej o te środki komunikacyjne, minęła zima, mam nadzieję, że większość osób już zmieniła, jak nie wszyscy, opony, bo te opony zimowe także mają gorszy efekt na nawierzchni rozgrzanej.
Tak, opony zimowe są bardziej przystosowane do odbierania śniegu, a nie wody. Letnie opony mają trochę węższy bieżnik, one lepiej odbierają tą wodę z jezdni.
Tak, więc to też jest ważna kwestia, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo i innych. To jak już mamy w naszym studiu ratownika medycznego i jesteśmy przy poradach, to powiedzmy teraz na antenie, jak udzielać pierwszej pomocy, gdy najdzie taka potrzeba, jak postępować, to ważna wiedza.
Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo, czyli musimy sprawdzić, czy nic nam nie zagraża, czy jakieś agresywne zwierzę nie biega w oczu, na przykład tego poszkodowanego, czy nie wiem, czy jakiś przerwany kabel z wysokim napięciem gdzieś nie leży koło tego poszkodowanego. Jeśli upewnimy się, że jest bezpiecznie, wtedy możemy zacząć tą całą procedurę, czyli sprawdzamy jego świadomość. Z daleka już go wołamy, zanim podejdziemy, czy nas słyszy. Jeśli nam nie odpowiada, no to stopniowo podchodzimy bliżej do tego poszkodowanego, cały czas go wołając, czy nas słyszy. Jeśli nam nie odpowiada, no to już możemy do niego podejść całkowicie, potrząsnąć go delikatnie za ramiona, cały czas pytając się, czy nas słyszy. Jeśli nam nie odpowiada, załóżmy, że jest nieprzytomny, jeśli nam nie odpowiada, no to wtedy musimy udrożnić drogi oddechowe, czyli kładziemy jedną rękę na czole, drugą łapiemy za podbródek, odchylamy delikatnie głowę do tyłu, żeby udrożnić te drogi oddechowe i sprawdzamy oddech przez 10 sekund. Takich oddechów powinniśmy wyczuć minimum 2. Sprawdzamy metodą słyszę, widzę, czuję, czyli przykładamy swój policzek do jego ust i wtedy na policzku czujemy wydychane powietrze, patrzymy na klatkę piersiową, czy się unosi i słyszymy uchem jego wydychane powietrze. Jeśli mamy te 2 oddechy, załóżmy, no to wtedy sprawdzamy, możemy go ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej, jeśli oddycha. Tutaj teraz mi ciężko powiedzieć, jak pozycję boczno-bezpieczną zrobić, bo to by było trzeba pokazać, ale możemy przejść do scenariusza, kiedy by na przykład nie oddychał. Nie? Jeśli nie oddychał, no to schemat jest prosty, trzeba wezwać pomoc i zacząć reanimację. W schemacie 30 uciśnięć i 2 wdechy.
Udzielając pierwszej pomocy, trzeba wydawać konkretne polecenie osobom, które są obok nas, tak żeby zareagowały i również pomagały. To też wiemy, a teraz kwestia, jak porozumiewać się z kimś, kto odbierze od nas słuchawkę, odbierze od nas telefon pogotowia ratunkowego.
W tej chwili operator na linii 112 tak naprawdę sam też będzie nas dopytywał o rzeczy, które mu będą potrzebne, no ale najważniejsze informacje trzeba przekazać, czyli gdzie jesteśmy, jeśli wiemy jakiś dokładny adres, ulicę, numer domu, koło którego się znajdujemy, co się stało, w jakim stanie jest ten poszkodowany, ilu jest tych poszkodowanych, żeby było wiadomo, ile zespołów ma przyjechać, ratownictwa medycznego i takie najważniejsze szczegóły, nie?
Jak myślisz, jak walczyć ze znieczulicą, która panuje wśród ludzi? Mowa o tych, którzy udają, że nic się nie dzieje i nie widzą, albo jeszcze gorzej, po prostu nagrywają jakieś ludzkie tragedie.
To jest faktycznie problem dzisiejszych czasów, że panuje teraz znieczulica w społeczeństwie. Nie reagują na to, co się dzieje. Jak temu zapobiec? To jest dobre pytanie. Myślę, że może jakieś akcje, które bardziej by uświadamiały tych ludzi, że to mogło też ich spotkać, oni by mogli tej pomocy potrzebować, a ktoś by koło nich przeszedł obojętnie.
Właśnie jakie akcje organizujecie?
U nas w straży co chwilę są jakieś akcje charytatywne organizowane przez lokalną na przykład fundację Warto Żyć dla Kogoś. I tam na tych właśnie akcjach jakieś pokazy pierwszej pomocy organizujemy z użyciem na przykład defibrylatora, AED. Czy chodzimy też po szkołach do dzieci. Dzieci do nas przychodzą do remizy z okazji Dnia Strażacza chociażby. My do nich na Dzień Dziecka przyjeżdżamy. Zawsze tam jakiś mały podczas pierwszej pomocy przytoczymy, zrobimy, żeby tym dzieciakom też coś zostało w głowach mimowolnie. No i tak naprawdę za każdym razem, kiedy jest jakaś okazja, jakieś wydarzenie w gminie, nie wiem, jakieś dożynki czy coś, to staramy się taką akcję podjąć.
Strażacy i ratownicy to nie tylko też wiedza, ale sprawność fizyczna. Jak ćwiczą strażacy, by przygotować się na te wszystkie trudności, niebezpieczeństwa?
No na kursie podstawowym na pewno trzeba przejść tak zwaną komorę dymową. Tam jest też taki test wydolnościowy, tak to nazwę, gdzie trzeba przebiec zbieżnie, trzeba określony czas wchodzić po drabinie, która opada cały czas w dół. 20 razy uderzyć młotem i przejechać na takim rowerku. Dopiero później można do tej komory wejść. To jest taka jakby duża klatra dla chomika, po której strażak chodzi w tym pełnym umundurowaniu. A co do ćwiczeń, no to każdy tam w swoim zakresie raczej dba o tą tężyznę fizyczną, żeby być po prostu sprawnym.
Jakby ktoś zainspirowany był tą rozmową i także czuł takie powołanie jak ty, to jak zostać strażakiem, a potem jak zostać ratownikiem medycznym?
Żeby zostać strażakiem, tak naprawdę trzeba być, żeby móc brać udział w działaniach ratowniczych, trzeba być pełnoletnim. Bo żeby przyjąć się do straży, nie trzeba być pełnoletnim. Można wstąpić do młodzieżowej drużyny pożarniczej, jeśli przy danej OSP taka istnieje. Nie można być karanym. No i w sumie to jest tyle, nie? Później po osiągnięciu 18 roku życia jednostka wysyła taką osobę na kurs i na tej podstawie może wyjeżdżać do zdarzeń. A co do ratownika medycznego, no to trzeba ukończyć studia licencjackie, które trwają 3 lata, no i zdać egzamin.
Dziękujemy bardzo za tą rozmowę. Dziś gościem w naszym radiowym studiu przy ulicy Złotej 144 był Mariusz Paprocki, strażak ochotniczej straży pożarnej i ratownik medyczny w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękujemy.
Dziękuję również.
Gość dnia w Radiu Rodzina.